have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Zatwierdzam znak spadochronowy w kształcie spadającego do walki orła. Na obczyźnie, gdzie myśli wszystkich Polaków biegną ustawicznie, do chwili powrotu ma to sens szczególny. Wojsko Polskie widzi swój powrót w walce, poświęceniu i chwale. To fragment rozkazu naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała broni Władysława Sikorskiego z 20 czerwca 1941 roku. Znak opracował grafik Marian Walentynowicz, ten sam, który stworzył niezapomniane ilustracje do Koziołka Matołka. W chwili, kiedy znak ów został ustanowiony, pierwsi cichociemni pracowali już w konspiracji w okupowanym kraju. Kim byli?
Na początku była idea dwóch kapitanów, Górski Kalenkiewicz, duet na Wersalu. Wojna żniwo zbiera, ciężka łączność z Polską, nadzwyczajne rozwiązania. Musi przyjąć wojsko, Francja pada, Polacy ewakuowani. Nowym gruntem działań wojska ląd Wielkiej Brytanii. 1940 rok, Sikorski daje zgodę, jest potrzeba, by formować będzie grupy desantowe. Polskiej historii skoków małe doświadczenie, jednak poświęcenie pełne, by ratować polską ziemię. Pikujący orzeł zmierza dzielnie w stronę walki, tobie ojczyzno, hasłem tej powietrznej armii. Lato, rok 40, powstaje oddział specjalny, przerzut ludzi i surowców, środków informacji tajnych. Przeszło 2000 dzielnych ludzi, zgłasza swą gotowość. 316 z nieba wniesie swoją pomoc. 1/3 odda życie w różnych scenariuszach. Elita spadochronowa, bohaterska polska dusza. Cicho ciemni, Polska nie zapomni o was, jak anioły orły z nieba. Chyba ziemię chcą ratować, to elita, poświęcenie trudno oddać słowa, choć ojczyzny wiwat, powietrzna armia krajowa, cicho ciemni, Polska nie zapomni.
Najstarszy miał 54 lata, najmłodszy 20, byli żołnierzami z różnymi stopniami, bo od generała dywizji do szeregowca, reprezentowali wszystkie rodzaje broni, wszyscy byli ochotnikami, w przeważającej liczbie, i to bardzo przeważającej, byli to mężczyźni. Nazywano ich ptaszkami, zrzutkami albo skoczkami, ale najbardziej znani byli i przeszli do historii jako cichociemni. Ten pierwszy lot, kiedy to skoczyli na teren Polski przeszkoleni już żołnierze cichociemni, odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Większość tych skoków odbyła się właśnie zimą, a w każdym razie na pewno nie latem, bo poza latem te noce były dłuższe i łatwiej było tę sprawę przeprowadzić w miarę bezpiecznie. Ale pierwsze pytanie, które do pana kieruję, w gruncie rzeczy nie jest pytaniem do historyka, tylko do człowieka. Czy zastanawiał się pan nad tym, jak to jest, kiedy się leci samolotem i właściwie z dość niskiego pułapu skacze się w noc, w mróz, jaką trzeba mieć w sobie determinację i motywację? Zastanawiał się pan nad tym, czy sam by skoczył?
Wielokrotnie oczywiście zastanawiałem się, jak mógłby wyglądać skok. Oczywiście przechodzi mi zawsze dreszczyk emocji, ale większość kandydatów na cichociemnych przeszła intensywne szkolenie i może nie podchodziła w sposób taki bardzo emocjonalny, jak zwykły, szary człowiek, nieprzeszkolony żołnierz. Niektórzy z szeregu rozmów przeprowadzonych w latach 80. i 90. ze skoczkami, którzy jeszcze żyli zarówno w kraju, jak i na emigracji. Niektórzy traktowali to po prostu jako taką swoistą przygodę. z tych 316, którzy byli przeznaczeni na teren kraju, bo trzeba tutaj pamiętać, że również misję wykonywali skoczkowie na teren Bałkanów, Włoch i Francji. Jest to grupa jeszcze przeze mnie w 100% nie zidentyfikowana, ale jeżeli chodzi o kraj, to kilka osób poniosło śmierć.
Ten pierwszy skok odbył się, jak mówiliśmy, w lutym 1941 roku, ale historia Cichociemnych zaczęła się wcześniej i nie zaczęła się w Wielkiej Brytanii, tylko zaczęła się jeszcze we Francji.
Można jeszcze nawiązywać do pewnych posunięć, które zostały zapoczątkowane przed rozpoczęciem wojny, czyli w połowie lat 30., gdzie przeszkolenie przeszło już przynajmniej kilka, a może nawet kilkanaście grup dywersyjnych, które później mogły brać udział w akcji na terenie opanowanym przez wroga, czyli jest to połowa lat 30. Oczywiście te prace są kontynuowane we Francji, ale wiadomo, że po kilku miesiącach właściwie, gdy powstaje Armia Polska, polskie siły zbrojne we Francji, przychodzi kres wszelkich poczynań. Francja kapituluje, jest to 22 czerwca 40 roku i następne prace już bardzo ściśle zaawansowane odbywają się na terenie Wielkiej Brytanii już od przełomu czerwca i lipca 40 roku. 8 lipca 40 roku z rozkazu naczelnego wodza powstaje samodzielny wydział współpracy z krajem, tak zwany oddział 6 sztabu naczelnego wodza, w składzie którego prekursorzy tej nowoczesnej myśli spadochronowej, kapitanowie Górski i Kalenkiewicz, kończą swoje prace studialne i ich staranie między innymi u Greenway pod Manchesterem w brytyjskim ośrodku spadochronowym. Zostaje zorganizowany pierwszy polski kurs spadochronowy z udziałem 12 polskich oficerów. Niestety tworzona Armia Polska na terenie Wielkiej Brytanii znajdowała się właściwie pod dowództwem sił alianckich, również naczelnego dowództwa w Wielkiej Brytanii. Tak więc te prace musiały w jakiś sposób być skoordynowane. Tak więc też w lipcu powstaje organizacja Special Operations Executive, kierownictwo operacji specjalnych. Organizacja ta we współpracy ze sztabem naczelnego wodza, a szczególnie z oddziałem 6, będzie koordynować wszelkie poczynania związane ze zrzutem zarówno zaopatrzenia dla podziemnej armii, jak i dla zrzutów osobowych.
Na czym polegały szkolenia? Bo do tego oddziału zgłosiło się 2413 osób, przeszkolono 606, 579 zakwalifikowano do skoku. W rezultacie do Polski przerzucono 316 cichociemnych. Ale droga od zgłoszenia się do skoku była długa. No i rzeczywiście to szkolenie obejmowało bardzo różne i czasami zadziwiające dziedziny.
Tak, przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć, że to wyszkolenie, którego końcowym etapem było zaprzysiężenie spadochroniarza na rotę Armii Krajowej i ukończenie kursu odprawowego, przebiegało w różnych okresach i powiedzmy w różnych ośrodkach szkoleniowych od kilku nawet do roku. Związane to było też również z przerzutem, że niekiedy skoczkowie dość długo byli na stacji wyczekiwania, nie były sprzyjające warunki do przerzutu, tak więc przechodzili jeszcze dodatkowe kursy uzupełniające. Przede wszystkim najważniejszym według mnie kursem, który w jakiś sposób warunkował przerzut do kraju, oczywiście był kurs spadochronowy. Odbywał się już on od października 1940 roku w brytyjskim ośrodku spadochronowym. W 1942 roku został otwarty Polski Ośrodek Szkoleniowy Cichociemnych i zarazem stacja oczekiwania przed lotem do krajów Audley End pod Londynem, który został przeniesiony z Bregenz. Warto tutaj zaznaczyć, że komendantem tego ośrodka był znany przedwojenny oficer major Józef Hartmann, był adiutant prezydenta Mościckiego. Oczywiście, mimo że ośrodek ten znajdował się pod polską komendą, jednak ze strony brytyjskiej również był tak zwany oficer łącznikowy, czy komendant brytyjski, który nadzorował całą tą działalność. Również kursy można w ogóle podzielić na tak zwane zasadnicze, kursy specjalistyczne i kursy uzupełniające. Powiem tylko w skrócie, że jeżeli chodzi o specjalność związaną z dywersją, był kurs dywersyjny, natomiast dla żołnierza wywiadu był oczywiście wywiadowczy. Różne były specjalności, również kurs broni pancernej, przeszkolenia w dziedzinie lotnictwa, ale takim po kursie spadochronowym najważniejszym był właśnie ten kurs dywersyjny, a wcześniej jeszcze zaprawy fizycznej. Chodziło o to, żeby młody człowiek, bo większość skoczków było ludźmi młodymi, w jakiś sposób sprostało tym wymaganiom nie tylko specjalistycznym, ale ściśle fizycznym. Oczywiście jeszcze szkolono na oficerów sztabowych w walkach. Kurs taki uzupełniający, powiedzmy to, można wspomnieć o kursie walk w mieście, gdzie ćwiczono w jednej ze zbombardowanych dzielnic Londynu. Tak więc, aby skoczek został zaprzysiężony i został skierowany na kurs ten już przed zrzutem do kraju, kurs odprawowy musiał sprostać wymaganiom przede wszystkim fizycznym i specjalistycznym.
Ten pierwszy lot odbył się z terenu Wielkiej Brytanii i ten pierwszy był o tyle wyjątkowy, że samolot leciał nad terenem Niemiec. Później zdecydowano się jednak sprawić, żeby te loty były w miarę bezpieczne i w związku z tym nie latano nad terenem III Rzeszy, tylko od strony północnej. Po jakimś czasie zrezygnowano z lotów z Wielkiej Brytanii i latano nad teren Polski z Włoch. Ale w gruncie rzeczy to ten skok dopiero był początkiem, bo ten etap szkolenia był szalenie ważny po to, żeby przeszkolić ich do różnych zadań, które mieli pełnić w kraju, prawda? Więc ten skok nie był końcem, tylko był początkiem.
Odbył się ten skok w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku na teren Śląska Cieszyńskiego, czyli na tereny włączone do III Rzeszy. Niezbyt fortunny, bo skoczkowie się troszkę poturbowali, następnie się rozdzielili i już indywidualnie dotarli do Generalnej Guberni i ostatecznie do Warszawy. Jeden kurier do delegatury rządu, tym skoczkiem był rotmistrz Józef Zabielski, pseudonim Żbik, który napisał już bardzo wcześnie, bo jeżeli mnie pamięć nie myli, w 1946 roku opublikował pierwszą publikację na temat właśnie tego skoku i ogólnie swoich perypetii. Oczywiście nie mógł ujawnić wielu szczegółów, no bo to sprawy były jeszcze tajne. Polska znajdowała się pod okupacją sowiecką i przede wszystkim starano się wyciągnąć wnioski i doświadczenia z tego pierwszego skoku, że jednak po prostu musi być dobrze zorganizowana placówka odbiorcza ze strony Wydziału Zrzutów Komendy Głównej, w tym czasie jeszcze ZWZ, a później Armii Krajowej, żeby ci skoczkowie bezpieczni po skoku mogli się udać na tak zwaną aklimatyzację. Najczęściej ona odbywała się w Warszawie, czyli dotyczyło to przygotowania spadochroniarza do obowiązujących przepisów generalnej guberni w ogóle życia pod okupacją, bo niektórzy, należy pamiętać, po prostu nie wiedzieli, mimo że ich uczono, jednak zetknięcie się z rzeczywistością, z jakimś patrolem, który dokonuje rewizji w pociągach, bo najczęściej udawano się pociągami, no wprawiał ich po prostu w osłupienie, czyli nauka nauką, a praktyka praktyką.
Tak, na pewno to musiał być szok dla tych osób, które właściwie nie miały do czynienia z realiami okupowanego kraju, po prostu nie zdążyły, bo wcześniej znalazły się już poza granicami kraju.
W trakcie wycofywali się, powiedzmy, przechodzili granice w trakcie jeszcze trwania kampanii wrześniowej.
Właśnie.
Tak, więc, czy zaraz po zakończeniu.
Więc na pewno nie znali tych realiów i tutaj wielką rolę odegrały tak zwane ciotki. Kim były ciotki właśnie?
Ciotki to były łączniczki Armii Krajowej, których właśnie zadaniem była pomoc w aklimatyzacji skoczka, czyli przystosowaniu się do nowych warunków bytowych pod okupacją niemiecką. Panie te odegrały oczywiście bardzo ważną rolę w ochronie cichociemnych w pierwszym okresie, w pierwszych kilku tygodniach, w pierwszym miesiącu po skoku. Stopniowo przygotowywały właśnie tego potencjalnego dywersanta do działalności konspiracyjnej w kraju. W tym czasie skoczek otrzymywał nowe dokumenty, nierzadko nowy pseudonim, to wszystko, prawda, było wymieniane, dostawał przydział, musiał się zapoznać, gdzie będzie skierowany. Tak to najogólniej można o tym okresie powiedzieć, bo oczywiście no właściwie te różnice były spore, bo nie wszyscy na przykład otrzymali pierwszy przydział bojowy. Dotyczyło to między innymi skoczków, którzy kilka tygodni czy kilka dni dotarli do Warszawy przed powstaniem warszawskim, czy gdy trwało powstanie już akcja burza na terenie Kresów Wschodnich. Mam tutaj na myśli Kresy północno-wschodnie i Kresy południowo-wschodnie, czyli Wileńszczyznę i, prawda, tutaj Wołyń Lwowskie. Tak więc tutaj te przydziały właściwie no, nie zostały zrealizowane zgodnie z przeszkoleniem tych skoczków. Ich potencjał, nawet można powiedzieć, częściowo został zmarnowany.
Dywersanci, łącznicy, instruktorzy militarni, niczym z nieba dary, wsparciem wielkim dla podziemnej armii, przygotowywani w Ringway albo małpim gaju, po to, aby już za kilka chwil wylądować w kraju. Chylę czoła desantowi, życie swe na szali kładą, by ratować Polskę całą, wykazali się odwagą. Zamach na gubernatora czy atak na Kriegsmarine, akcja bliska, misje, z których armia cichociemnych słynie. Halifax, Liberator, latająca forteca, wynosiły w niebiosa orła, który dzierżył plecak. Jestem dumny, wiedząc, jakich ludzi zrodziła ta ziemia. Cichociemni, najprawdziwszy wielki etos bohatera. Cichociemni, Polska nie zapomni o was. Jak anioły, orły z nieba ziemię chcą ratować. To elita, poświęcenie trudno oddać słowa. Od ojczyzny wiwat, powietrzna armia krajowa. Cichociemni, Polska nie zapomni o was. Jak anioły, orły z nieba ziemię chcą ratować. To elita, poświęcenie trudno oddać słowa. Od ojczyzny wiwat, powietrzna armia krajowa. Cichociemni, Polska nie zapomni o was. Jak anioły, orły z nieba ziemię chcą ratować. To elita, poświęcenie trudno oddać słowa. Od ojczyzny wiwat, powietrzna armia krajowa. Cichociemni, Polska nie zapomni o was. Jak anioły, orły z nieba ziemię chcą ratować. To elita, poświęcenie trudno oddać słowa. Od ojczyzny wiwat, powietrzna armia krajowa.
Cichociemni to była elita elit i taką rolę mieli pełnić w walce z okupantem. Oni trafiali naprawdę w bardzo różne miejsca, w zależności od predyspozycji, przeszkolenia, które przeszli jeszcze w Wielkiej Brytanii, no i pewnej roli, którą im przypisywano w momencie decyzji o przerzuceniu do kraju. Czy może pan wymienić te przestrzenie, w których poruszali się cichociemni już w okupowanym kraju?
Największą grupę stanowili żołnierze przeszkoleni do zadań dywersji, czyli tutaj mam na myśli akcję zbrojną, akcję dywersyjną, czyli był to początkowo Związek Odwetu w ramach Komendy Głównej ZWZ, następnie KEDYW, jeżeli chodzi o Armię Krajową od początku 1943 roku, a między Związkiem Odwetu a KEDYW-em jeszcze była specjalnie utworzona organizacja o o kryptonimie czy nazwie Wachlarz, która dotyczyła Kresów, a właściwie terenów położonych na wschód od granicy polskiej w 1939 roku. Niestety całkowicie ona spaliła na panewce, bo była to organizacja całkowicie nawet zakonspirowana przed strukturami Armii Krajowej, które no niestety w tym czasie jeszcze nie były w jakiś sposób widoczne. Tworzono dopiero na terenach Kresów Wschodnich siatkę konspiracyjną, która poniosła właściwie fiasko, bo procent strat był bardzo duży. Niejednokrotnie dywersanci nie mogli się zaczepić na terenie, powiedzmy, czy na Wileńszczyźnie, czy na Wołyniu, czy w Kijowie, czy w innych miastach, i akcje wykonywali po prostu jadąc, przekraczając kilka kordonów granicznych wprost z Warszawy. Tak więc tutaj można powiedzieć, że straty były bardzo duże. Organizacja właściwie nie spełniła pokładanych nadziei, jakie miała Komenda Główna Armii Krajowej, i na przełomie 1942 i 1943 roku została po prostu rozwiązana. Kolejny obszar właściwie, gdzie działali cichociemni, no to była łączność bardzo newralgiczny, punkt kontaktów, porozumiewania się między jednostkami terenowymi a Komendą Główną Armii Krajowej na terenie kraju, ale i przede wszystkim łączność między Komendą Główną Armii Krajowej a sztabem Naczelnego Wodza w Londynie. Ta łączność musiała być w miarę sprawna i też długotrwała. Tak więc tutaj możemy powiedzieć o pewnych sukcesach. Nie sposób pominąć również kolejnej, trzeciej właściwie takiej grupy skoczków, którzy działali w wywiadzie. Był to zarówno wywiad na szczeblu struktur terenowych, a przede wszystkim na szczeblu Komendy Głównej Armii Krajowej. Tutaj, prawda, skoczkowie, między innymi pułkownik Kazimierz Irany-Kosmecki, który pochodził z powiatu rzeszowskiego, został mianowany szefem oddziału drugiego, i tutaj również były spore sukcesy, między innymi rozpracowanie bastionu niemieckiego, wyrzutni rakiet czy bomb V1, V2 w Peneminde na wyspie Uznam, jak również później części tych pocisków, które spadły gdzieś tam, nie nastąpił wybuch, zostały przetransportowane w ramach akcji specjalnej Most do Londynu, rozpracowanie szeregu fabryk niemieckich. Dotyczyło to również zarówno terenu Polski, jak i na przykład Francji, gdzie też zasłużyli się właśnie cichociemni, którzy byli podporządkowani oddziałowi 6. Sztabu Naczelnego Wodza. Tak więc te osiągnięcia mimo wszystko były pokaźne.
Pan wspomniał o tym, że część z cichociemnych straciła życie podczas skoku, część w czasie działań wojennych, ale przecież część straciła życie bądź zdrowie już po wojnie. I to jest chyba taki najbardziej tragiczny rys tej historii, historii cichociemnych.
Tak, tutaj można powiedzieć właściwie od razu, w pierwszych miesiącach czy nawet tygodniach po wkroczeniu Armii Sowieckiej na teren Kresów, województw wschodnich II Rzeczpospolitej, przede wszystkim Wileńszczyzny, straciło życie trzech cichociemnych, którzy podjęli walkę w 1944 roku i zginęli w walce z oddziałami sowieckimi pod Surkątami 21 sierpnia 1944 roku. Między innymi i podpułkownik Kalenkiewicz, jeden z ostatnich komendantów Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej, i również z dwoma swoimi kolegami, oficerami. Później oczywiście nastąpiły aresztowania, wywózki na Syberię, też na Syberii przynajmniej został zamordowany jeden skoczek w łagrze, Krasiński, pseudonim Szczur, podporucznik Krasiński, pseudonim Szczur. I z chwilą właśnie, gdy ta ofensywa sowiecka czy zajmowanie kraju posuwało się w głąb Polski, oczywiście więzienia zapełniły się skoczkami, i w latach 44 53, a nawet według moich ustaleń w latach 60. przynajmniej 9 skoczków cichociemnych zostało w sposób haniebny zamordowanych. Liczba ta nie jest jeszcze pełna, właściwie szukam dowodów, żeby ewentualnie jeszcze do tych 9 jednego czy dwóch skoczków umieścić w tej grupie straconych. Tak więc no, był to jednak mimo wszystko jakiś procent z tych 112, którzy nie doczekali w ogóle tak zwanego wyzwolenia kraju, na co oczywiście liczyli, do czego byli przygotowani i czego mogli się spodziewać, że jednak przyjdzie to wyzwolenie z rąk okupanta niemieckiego. Okazało się jednak, że w wielu wypadkach niestety nadzieje te nie spełniły się.
Dobrze, że padły nazwiska, bo właściwie przez większość naszej rozmowy poruszaliśmy się po tym świecie cichociemnych, prawie nie używając nazwisk. A żeby oddać im należne miejsce, honor, to należy pamiętać o tych nazwiskach. Zresztą rozmawiam z autorem słownika biograficznego cichociemnych. To zobowiązuje, więc chciałam zapytać o to, która z tych biografii, które pan zebrał w swoim właściwie, no można powiedzieć, fundamentalnym dziele na temat cichociemnych, jakoś szczególnie panu zapadła w pamięć. Człowiek ma wyobraźnię i jest coś takiego jak rodzaj no, empatii do tych, o których się pisze. Tak myślę.
To znaczy, jako rzetelny historyk starałem się wszystkich skoczków traktować i badać ich życiorysy w sposób rzetelny i jednakowy. Oczywiście te źródła były różne, dostęp do nich też był różny, było ich mniej lub więcej. Chciałem tutaj właściwie wyróżnić dwóch skoczków, o których nie możemy zapomnieć. Przede wszystkim był to generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, ostatni dowódca Armii Krajowej, aresztowany podstępnie przez NKWD, później sądzony w Moskwie w tak zwanym procesie 16, który bronił bardzo dzielnie polskiej racji stanu. Był to jeden z tych właśnie niezłomnych spadochroniarzy, oczywiście wysokiego szczebla dowodzenia, bo brał udział w wojnie 20 roku, 39 roku, w 39 roku w kwaterze głównej naczelnego wodza. Pełnił służbę i jako jeden z pierwszych dowiedział się o przekroczeniu granic przez wojska niemieckie. Później był wyznaczony na teren Lwowa, tam został aresztowany w wyniku prowokacji w związku z infiltracją siatki ZWZ. Spędził jakiś czas na Łubiance, poznał dość dokładnie metody Sowietów i właściwie później w 1944 roku, gdy sztab Komendy Głównej AK idzie właściwie do niewoli niemieckiej, bądź gdzieś się ukrywa. On podejmuje się misji reaktywowania Armii Krajowej i właściwie no, na pewno w jakiś sposób mógł uniknąć tego swojego powtórnego trafienia w ręce siepaczy sowieckich. Dobrowolnie się udaje w wyniku prowokacji NKWD na rozmowy i właściwie ginie 24 grudnia 1946 roku, zamordowany skrytobójczo i do dzisiaj nie ma mogiły. Tak więc był to ten jeden z tych kilkudziesięciu skoczków, którzy zostali zamordowani przez reżim komunistyczny, żołnierz niezłomny. Ale też chciałem powiedzieć i o drugim, bardzo modnym obecnie żołnierzu, wyklętym, choć raczej staram się tym terminem nie posługiwać, tylko żołnierz niezłomny był Hieronim Kazimierz Dekutowski, pseudonim Zapora, również innych nazwisk i pseudonimów. Z tego względu, że działał na terenie Zamojszczyzny. Pierwszym jego przydziałem był Inspektorat Rejonowy Zamość, Obwód Zamojski i okolice Zwierzyńca. Później oczywiście został oddelegowany w wyniku nieporozumień z kadrą dowódczą Inspektoratu rejonowego Zamość na teren inspektoratu Lublin-Puławy. I tam właśnie rozwinął pełną działalność zarówno za okupacji niemieckiej, jak i później po tak zwanym wyzwoleniu. Początkowo zdemobilizował swoje zgrupowanie, a następnie wysłał w sierpniu 1944 roku oddział na pomoc walczącej w Warszawie, jednak nie udało się tej wydzielonej grupie przekroczyć Wisły. Przebywał od września do października w Tarnobrzegu, następnie w Rzeszowie. Odnosił spore sukcesy. Część jego pododdziałów powróciło na swoje stare leże na teren Zamojszczyzny. Właściwie niektóre pododdziały aż do ujawnienia w 1947 roku działały, dezorganizując aparat przemocy na terenie właśnie tych województw. Jednak stale, powiedzmy, musiał przegrupowywać swoje oddziały, bo pierścień wroga się zaciskał i w pewnym momencie właśnie w październiku 1945 roku z grupą swoich najbliższych żołnierzy wyjechał pociągiem przez Częstochową do Jeleniej Góry, następnie stamtąd do Czechosłowacji z zamiarem przedostania się właśnie do amerykańskich sił sojuszniczych. Jednak niestety w ciągu 10 dni marszu przez Czechosłowację jego grupa została rozbita przez czechosłowacką bezpiekę SNB i po kilku tygodniach z kilkoma żołnierzami powrócił do kraju. Na wiosnę otworzył zgrupowanie, podzielił na kilka mniejszych pododdziałów i wznowił działalność polegającą głównie na samobronie. Stoczył kilka walk, między innymi z oddziałami sowieckimi, z pododdziałem sowieckiej dywizji pancernej. Właściwie bez większych strat powrócił również na Lubelszczyznę. Przychodzi rok 1947, gdzie właściwie już ta działalność nie ma większego sensu. Wiadomo, że w Polsce nikt nie przyjdzie na ratunek. Sfałszowane wybory przez komunistów, ogłoszona w lutym 1947 roku, amnestia, poszczególni dowódcy się ujawniają, właściwie nikomu zapora dekutowski, nikomu nie blokuje wyjścia z lasu. Był to naprawdę wyjątkowy dowódca, niezwykle dbały o zwykłego żołnierza, ujawnia się. Podpisuje blankiet deklaracji i zdaje pistolet TT. Jednak to nie uchroniło go przed aresztowaniem w wyniku prowokacji i straceniem, mimo że ujawnił się, dopełnił formalności ujawnienia. Jednak bezpieka była bardzo pamiętliwa i za te wcześniejsze, że tak się wyrażę, lania, które dostali od partyzantów, po prostu postanowili się zemścić. W wyniku prowokacji wyjeżdża we wrześniu 1947 roku celem udania się na zachód, wyjeżdża z Warszawy do Katowic, następnie prawdopodobnie na punkt kontaktowy w Nysie przy ulicy Dąbrowskiego 6. To jest jedyny adres, który znajduje się w bardzo obszernych aktach sprawy, sprawozdaniach bezpieki, w ogóle aparatu bezpieczeństwa, jedyny ujawniony adres, gdzie zostaje na kwaterze aresztowany, zaskoczony, no i później po bardzo ciężkim śledztwie, właściwie słowo ciężkie nie oddaje tego, tych katuszy, które przeszedł z rąk takich oficerów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jak porucznik Jerzy Kędziora, porucznik Eugeniusz Chimczak, czy inni, którzy specjalizowali się w torturach, którzy dożyli ostatnich lat. Niestety nikt nie był władny, żaden sąd ich skazać za zbrodnie w III Rzeczpospolitej.
W chwili śmierci, pomimo tego, że miał wówczas 30 lat, wyglądał jak starzec, z siwymi włosami, z wybitymi zębami, połamanymi rękoma, nosem, żebrami, zerwanymi paznokciami. Został pochowany w tajemnicy przez długie lata w nieznanym miejscu. Ale ta historia ma też wątek szczeciński. Szczątki Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, zostały odnalezione w kwaterze Eł, czyli tak zwanej Łączce na warszawskich Powązkach. Zostały one zidentyfikowane przez Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów w 2013 roku. Doktor Andrzej Osowski, który pracuje w tym zespole, nie umie się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób chowano takich ludzi.
Tego nie można nazwać pochówkiem. Pracowaliśmy tak naprawdę w całej Europie, ekshumowaliśmy kilka tysięcy ofiar, głównie II wojny światowej, okresu powojennego. To z takimi miejscami grzebalnymi się tak naprawdę nie spotkaliśmy jeszcze, żeby tak te ofiary były wrzucane po prostu do dołów, gdzie chowano jedne na drugich ofiary, wkopywano się w stare groby, żeby pochować następną ofiarę. I po prostu się nie chciało kopać, już ziemia była przekopana, łatwiej się kopało w wykopanym grobie rok wcześniej. I tak to było robione na Powązkach. I te osoby są wrzucone. Tam, jak są, czasem zdarza się, że jest jakaś półtrumna, czy taka deska, na której po prostu przywieziono to ciało i wrzucono do dołu. No to są wyjątkowe sytuacje. Najczęściej są po prostu wrzucone, poprzeplatane z sobą.
Nagie?
Często są nagie, czasem są ubrane w derelichy Wehrmachtu. Ci, których mamy zidentyfikowanych, między innymi Pelak, Kasznica, oni byli pochowani w mundurach Wehrmachtu. Mieli guziki Wehrmachtu przy sobie, były znalezione. To była forma upodlenia ich. Przecież oni przebywali w celach ze zbrodniarzami nazistowskimi. Dzwonią do nas ludzie, rodziny ofiar, które brały na przykład udział w zamachu na Kuczerę. Osoba, która wykonała kilkanaście wyroków na konfidentów Gestapo, walczyła z okupantem nazistowskim i tacy ludzie byli skazywani na karę śmierci za kolaborację z Gestapo. Siedzieli z tymi zbrodniarzami w jednych celach. No to było wyjątkowe upodlenie tych ludzi. Oni zresztą pisali w listach do rodzin, że to, co robiło Gestapo, to jest nic w porównaniu z tym, co spotkało ich w tej nowej Polsce.
Przystępujemy do głosowania nad projektem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W tych ciężkich dniach, ogólnonarodowej żałoby, kiedy Kirew odbite...
Młodzież Polska składa ustawę.
Każdy prowokator, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej.
W tym systemie łamano charaktery sumienia ludzkie. Deptano ludzi, opruwano ich wcześniej.
Wybacz wolność albo zginą, wybacz jej wolność. miesiącami. Ziemia ich utuliła, las ich ogrzał, wiatr ich ukoił, a wilk im psalmy śpiewał, a wilk im psalmy śpiewał.
Było ich 316, a właściwie 316 osób, bo w tym gronie była jedna kobieta, Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, ale jej historia to opowieść na zupełnie inną machinę. Zatem ciąg dalszy nastąpi.